W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Dzień dobry Państwu. Witam Pana, Panie Januszu. Dzisiaj odmiana.
Dzień dobry, witam Panie Krzysztofie w zastępstwie Pana Adama.
Pana Adama. To tak właśnie niedobrze zaczynać prezentację. Ach, jestem tutaj w zastępstwie. No ale niech już tak będzie. Upał nam ale się
nie,
daje.
Nie. Niektórzy słuchacze mogą czuć się zawiedzeni, także wytłumaczmy im się po prostu z tego. Ale będę starał się godnie zastępować.
Tak. Pan Adam korzysta z upałów w innej strefie, że tak powiem, w innym kraju. My natomiast musimy dzielnie znosić tutaj na miejscu przeciwności pogodowe. Ale na poważnie, wracamy do ciężkiej pracy. Poniedziałek. Donald Tusk, były premier, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były szef Rady Europejskiej i obecny szef Europejskiej Partii Ludowej, mimo że jest poza głównym nurtem politycznym w naszym kraju, co jakiś czas swoimi aktywnościami wywołuje emocje wśród polityków, dziennikarzy i elektoratu. Czy Donald Tusk powinien wrócić na krajową polityczną scenę i stanąć na czele borykającej się z problemami Platformy Obywatelskiej, a może innego politycznego ruchu? O to pytaliśmy w poniedziałek naszych słuchaczy. Posłuchajmy, co w tej sprawie nam powiedzieli.
Moim zdaniem Donald Tusk nie wróci, bo nawet w koalicji PO też nie chcą, żeby wrócił, bo tam się gryzą jednym z drugim.
Potrzebne są, tak jak w Rzeszowie, żeby wszyscy na opozycji zjednoczyli się. Niech przyjeżdża też Donald Tusk jako doświadczony polityk, dołoży też swoją cegiełkę i pomoże zbudować wspólną linię, wspólną listę opozycji.
No to zależy, czy on wróci, to zależy od jego mocodawców, głównie niemieckich, ale tutaj grupy interesów Zachodu, to mocodawców politycznych i mocodawców finansowych, którzy sfinansowali karierę Donalda Tuska.
Donald Tusk miał swoje 5 minut i powinien stanąć z boku i obserwować.
Moim zdaniem, pozwoli pan, że tak zacznę naszą rozmowę na temat Donalda Tuska. On w ogóle nie ma tak naprawdę ochoty do kraju wracać. Przypuszczam, że także Koalicja Obywatelska nie chce go mieć na czele, ani pan Hołownia, ani inny Ryszard Petru, ani Lewica, ani nikt. I pewnie on to dobrze czuje. Z drugiej strony nie ma się czym martwić, bo takie mam wrażenie, że partia, którą by założył, byłaby równie destrukcyjna jak ta, którą opuścił już.
To znaczy tutaj informacje krążą na Twitterze, tak, i nie tylko tam, różne. Tak. Mówi się o tym, że może jednak wróci, że jednak nie wróci, tak jak pan...
Wróć ucałuj, jak za dawnych lat bywało.
Powiedział, natomiast ja popełniłem takiego tweeta i go przytoczę, że ta dyskusja na temat powrotu Tuska jest w pewnych kręgach rozpaczliwą próbą szukania symetrii między nim a prezesem Kaczyńskim. No jest to próba nieudana, bo Donald Tusk i Donaldowi Tuskowi, myślę, że społeczeństwo dobrze pamięta zarówno te 8 lat rządów PO-PSL, z drugiej zaś ewakuację za namową pewnej Angeli do Brukseli.
Więc... No wiersze pan mówi, panie Januszu.
No tak jak ostatnio ze słowem mam wiele do
Angeli do Brukseli, rodzaju, podoba mi się.
Tego rodzaju się tak, inspiracje pojawiają, inklinacje również. Nie można wykluczyć oczywiście tego, że były przewodniczący Platformy spróbuje. W jakiej to będzie formie, trudno powiedzieć. Natomiast dobrej rady udzielił mu Aleksander Kwaśniewski w jednym z wywiadów, który powiedział, że jeśli już miałby wracać, to na 100%. A nie stosując jakieś półśrodki. I Aleksander Kwaśniewski mówił to na własnym przykładzie, bo też miał taką sytuację, gdzie być może trochę chciał, a trochę nie chciał i nic z tego nie wyszło. Na razie to jest mieszanie łyżeczką w herbacie. Od tego tak. Mieszania herbata wcale nie robi się słodsze.
Ja mam takie wrażenie, jest jakaś taka pewna powtarzająca się reguła na polskiej scenie politycznej, że już politycy, którzy zeszli z piedestałów partyjnych swoich wysokich pozycji, jak się próbują drugi raz wdrapać na nie, to tak jakoś się obślizgują jakoś nim i nim z tego nie wychodzi. Spotkało to Lecha Wałęsę, spotkało to Aleksandra Kwaśniewskiego i pewnie spotka to Aleksandra Donalda Tuska i ja przypuszczam, że on dobrze wie i mam takie wrażenie, że jemu jest dobrze w tej Brukseli, tam mu koledzy znajdą jakieś dobre, płatne miejsce, a jemu chyba nie zależy na rządzeniu, raczej jak już to na destruowaniu, więc w związku z tym jako wódz tutaj tego ugrupowania, które coraz bardziej traci amunicję, niespecjalnie by zyskał, takie mam przekonanie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Reprezentacja Polski w piłce nożnej przegrała z drużyną Słowacji 1-2. Mówimy o naszej rozmowie ze słuchaczami we wtorek. Pytaliśmy słuchaczy, jak oceniamy dotychczasową grę naszych zawodników na Euro 2020, jak oceniamy naszą reprezentację jako całość, co powinien zmienić selekcjoner Paolo Sorsa w taktyce gry i czy Państwa zdaniem udział Polaków w rozgrywkach poza grupą w tej edycji Mistrzostw Europy jest jeszcze do uratowania. Posłuchajmy, jakie nadzieje mają nasi słuchacze w związku z naszą reprezentacją w piłkę nożną.
Nie chciałbym oceniać gry piłkarzy, bo myślę, że wszyscy widzieli, jaka ona była i nie potrzeba tu jakiegoś komentarza, ale chciałbym skomentować zachowanie piłkarzy po meczu, którzy nie podziękowali nawet polskim kibicom.
Trener tu popełnił kilka zasadniczych błędów, ponieważ powinien postawić na jakiś tam zawodników, a nie co po chwilę wymieniać, bo zawodnicy nie byli zgrani, jeszcze w osłabieniu.
Mi się wydaje, że powinny być częściej treningi z reprezentacją, żeby oni się zgrali.
Broję tych sportowców, oni ciężko pracowali, chcieli pokazać, co umieją. Natomiast obarczanie winą, nie wiem, Bońka, PZPN-u. Przegraliśmy mecz po prostu. Życie się toczy dalej, jest brutalne.
Robert jest najlepszy na świecie, ale przecież on sam jeden nie wygra, a 10 muszą się zgrać i jakoś wziąć się po prostu. No bo niestety czarno to widzę, żeby to było lepiej.
Aż się ciśnie piosenka, gdzie są chłopcy z dawnych lat?
Ja, panie Januszu, mam w kwestii piłki nożnej i będę to powtarzał, opinię czysto estetyczną. Nie wzbudzają we mnie piłkarze żadnych patriotycznych uczuć, natomiast wyłącznie estetyczne. Ale generalnie muszę powiedzieć, że piłka nożna mnie nudzi, bo po mojemu to się tam na tym boisku nic nie dzieje. Chłopcy biegają za jakąś dmuchanym balonem w tej i we w te, z czego niewiele wynika. Co próbuje się zaprzyjaźnić z piłką nożną przy okazji kolejnych mistrzostw, to właśnie sytuacja się powtarza. Jedyną rozrywką, którą mam z piłką nożną, to jest analizowanie tych wszystkich analiz rozmaitych znawców tematu, ponieważ my bardzo kochamy się znać na piłce nożnej, jednocześnie bardzo kochamy się łudzić, że coś z tego wynika. Natomiast jeśli idzie o samych polskich piłkarzy, jako drużynę, to dostrzegam w nich jakąś taką postperlowską byle jakość, takie przekonanie, że jakoś to będzie takie granie na 90%. Tak sobie tak popykamy w tę piłeczkę, żeby tak sobie nóżki nie uszkodzić, żeby się nie zasapać, żeby się nie spocić.
Będę bronił piłkarzy i tego, co oni tam mają w głowie i co sobie myślą. To, że im nie wychodzi, to jest sport. I nie wychodzi także innym dobrym drużynom. I nie ma sensu tutaj rozdzierać szat i drzeć łacha. Oczywiście apetyty jak zawsze mamy duże. Analizując grę, można powiedzieć, że no, posiadanie piłki to nie wszystko. Trzeba jeszcze tę piłkę dobrze wykończyć.
Ale to kulnąć w właściwe miejsce.
No więc właśnie. Natomiast mnie w tym wszystkim sama idea kibicowania i tego, że jednak to hasło łączy nas, piłka nie jest tak zupełnie pozbawione sensu w kontekście gry naszej reprezentacji, no bo my po prostu wszyscy bardzo mocno się tą piłką interesujemy i znamy się na niej jak mało kto, to jest na pewno. Natomiast sam fakt, że przed telewizorami czy na stadionach siadają ludzie różnych fachów, profesji, poglądów, orientacji i tak dalej, jest czymś niezwykle budującym. Uważam, że to jest sprawa nie do przecenienia. Sam fakt kibicowania wspólnotowego. Niemniej pytanie, czy my potrafimy się tylko cieszyć ze zwycięstwa, a później jak znosimy porażki, no to jest odrębna lekcja.
Chciałbym, aby społeczeństwo, które kocha tak reprezentację, miało chociaż odrobinę satysfakcji z tego, jak ci panowie grają. A mam takie przekonanie, że nie czerpiemy radości z tego, jak oni grają, bo przyglądam się temu, właśnie tak jak powiedziałem, z estetycznego punktu widzenia i jakoś ja osobiście nie buduję patriotyzmu wokół zmagań piłkarskich szczególnie. No ale...
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Sejm, znów mówimy o wtorku, czyli o tej środzie, która minęła. Zadecydował, że pani senator Lidia Staroń ma zostać rzecznikiem praw obywatelskich. Niezależna senator otrzymała 231 głosów, natomiast jej konkurent Marcin Wiącek 222 głosy. Teraz wybór Lidii Staroń, przynajmniej jeśli chodzi o środę, miał zależeć od tego, jak zadecyduje Senat. Nie wiadomo, jak zachowa się Izba Wyższa, bo dzisiaj już wiemy, jaki jest werdykt. Pytaliśmy naszych słuchaczy, czy w Senacie znowu dojdzie do politycznej obstrukcji w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, czy jednak opozycja powinna zaakceptować wybór Lidii Staroń. Tak się trochę miotamy z tym czasem, ale dzisiaj już wiadomo, że pani Lidia Staroń nie uzyskała większości, 3 posłów się wstrzymało. 45 było, 5 posłów było za, 51 było przeciw. Co ciekawe, przeciwko zagłosował nasz senator, też rzekomo niezależny, Wadim Tyszkiewicz, i drugi też niepodobno niezależny, pan Kwiatkowski, też byli przeciwko niej, czyli ci, którzy razem z nią tworzą Klub Niezależnych w Senacie. Dosyć kuriozalna sytuacja, ale najpierw posłuchajmy prognoz naszych słuchaczy.
Kandydatury pani Lidii Staroń nie zaakceptowała, no to po prostu to byłby taki prymitywny antypis.
Czegoś wspaniałego może po pani Staroń się nie spodziewam, ale spodziewam się rzeczy najwspanialszej, mianowicie odpolitycznienia stanowiska rzecznika obywatelskiego.
Ja nie widzę żadnego innego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, bo po prostu uważam, że pani Lidia Staroń jest najlepszą będzie osobą, najlepszą.
Czy Senat zaakceptuje, czy nie zaakceptuje? Oczywiście, że nie zaakceptuje, bo Senat jest od tego, żeby robić na złość władzy.
To jest rozgrywka czysto polityczna, dlatego tych senatorów, których jest po prostu tam 3 czy 4, właśnie po to, żeby oni zagłosowali, to jest w rozbicie tych senatorów po to, żeby oni zagłosowali za koleżanką z tego koła niezależnych senatorów.
Mówiliśmy o tym nie tak całkiem dawno w audycji publicystycznej. Ja przynajmniej przywołałem tutaj Wyspiańskiego i mam takie przekonanie, że chocholi taniec nadal trwa i właściwie tu już nawet nie chodzi o jakieś merytoryczne argumenty. Takie mam wrażenie, że opozycja w Senacie poszukuje kształtu i długości kija, aby uderzyć w nim w kolejnego kandydata. Nieważne, co on sobą reprezentuje, ważne jest to, że jest nie nasz. I będą zawsze głosowali ci panowie, ci państwo w Senacie, tylko dlatego, że przegłosowali jego kandydaturę wcześniej w Sejmie posłowie PiS-u. I takie mam wrażenie pewnej jałowości komentowania tego, co tam się dzieje w tym Senacie i takie przekonanie, to o czym mówił w naszej audycji pan Andrzej Pierzchała, że defekt konstytucyjny w tej konfiguracji sejmowo-senackiej, który jest w obecnym Sejmie, będzie trudny do naprawienia. To jest...
Mówiliśmy również o fetyszyzowaniu tego stanowiska, tego urzędu. Tak. Natomiast no, PiS chce być w sprawie rzecznika świętszy od papieża. Tak? To znaczy był jeden kandydat, nie. Drugi kandydat, nie. Trzeci w końcu z kręgu niezależnego od partii. Pani senator, która znana jest ze swojej aktywności, wobec której jakby nazwisko też się przewijało i jak sądzę także w środowiskach opozycyjnych prawdopodobnie było, no gdyby Staroń była, no to ja bym się zastanowił. Oni tak się zastanowili. że zresztą pani senator z rozbrajającą, bo słyszałem też w Polskim Radiu 24 jej wypowiedź, szczerością powiedziała, że nie miała złudzeń co do tego, bo w Polsce mamy dwie partie i jesteś albo w jednej, albo w drugiej. Nie ma niczego, nie ma tego zdrowego rozsądku gdzieś tego po środku. Przede wszystkim podejścia państwo twórczości. I opozycja po prostu nie rozumie tego, że pewne decyzje trzeba było i trzeba podjąć. I tak uhandlowała wiele, dlatego że Lidia Staroń na pewno byłaby rzecznikiem, który nie grałby pod dyktando Zjednoczonej Prawicy, czy obecnie rządzących, i ma zbyt duży autorytet, żeby jakimś takim koniunkturalnym schematom się poddawać. Natomiast no, opozycja tym samym obnażyła swoje prawdziwe intencje, no i wygląda na to, że stracą kolejne punkty w swoich elektoratach.
Nawet gdzieś któraś z gazet donosiła o tym, że PiS-owi nie bardzo na rękę jest kandydatura pani Lidii Staroń, no ponieważ pociągałoby to za sobą dodatkowe wybory do Senatu, jakieś zamieszanie dodatkowe i być może utratę kolejnego głosu. Wszystkie te spekulacje są takie dosyć moim zdaniem dziwne, z których najdziwniejsze są właściwie te wszystkie zapewnienia rozmaitych postaci, że oni są niezależni. To taka jakby niezależność znaczona. Innymi słowy, to tak jakbyśmy, mówiąc o kolorach, powiedzieli, że każdy kolor mogę wybrać niezależnie, byle to nie był kolor niebieski, prawda? Co niejako skazuje mnie metodą, że tak powiem, kolorów dopełniających na to, że jestem żółty, czyli nie jestem niezależny, no mimo że tych deklaracji. W każdym razie cała ta parada tej hipokryzji, takiego ordynarnego robienia nam wody z mózgu przez opozycję w Senacie, no już jakby wykracza poza coś, co można właściwie znieść na poważnie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W otwartym mikrofonie tematyka społeczna i diagnoza dotycząca potrzeb osób starszych. Seniorzy są adresatem różnego rodzaju programów społecznych i programów zdrowotnych. Senior Plus, 13 i 14 emerytura, profilaktyka zdrowotna są przykładami wsparcia ze strony państwa. To jednak nie wystarczy. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o potrzeby seniorów zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Czego potrzebują w jesień życia Polki i Polacy? O to pytaliśmy słuchaczy w czwartek.
Przede wszystkim osoby starsze potrzebują ciepła rodzinnego. Mają dzieci, a dzieci gdzie są? No, dużo dzieci jest za granicą. Dużo dzieci, że tak powiem, nie chce kontaktów z rodzicami, albo je ogranicza do minimum.
Jak godnie żyć za 1200 zł, proszę pana, emeryturę?
Jestem chora, poważnie. Za leki minimum płacę ponad 300 zł, nie mówiąc za te na receptę. A nie mówiąc o tych, które tam maście, nie maście, które tam bym musiała sobie kupić. Dostałam 13 000 zł, a podatku zapłaciłam 2860.
Ja sam jestem emerytem 75-letnim i jeżeli chodzi o emeryturę moją, to na pewno nie mam czego narzekać. Tydzień temu wróciliśmy z żoną, bo jesteśmy oboje emerytami, z Dusznik Zdroju. Oczywiście byliśmy komercyjnie sobie.
Ja bym był za tą opcją kanadyjską, chyba australijską, żeby doszło do tego, żeby były emerytury tak zwane rządowe, państwowe. Czyli to minimum, które musi być zaoferowane przez państwo.
Mam tyle, ile mam. Tylko, że naprawdę na teatry, na jakieś takie przyjemności to na pewno nie starcza, bo w tym wieku to już dochodzą choroby i lekarze i tak dalej.
W mieście o emerytów dbają. Na wsi, jak się mieszka, niestety o nic nie można się doprosić. Nawet nikt nie wie, że ktoś tam z emerytów by potrzebował pomocy.
Będziemy mieli tutaj, panie Januszu, pewnego rodzaju jakby dylemat wynikający z tego, że ja w zasadzie jestem seniorem, a pan dopiero ma szansę na bycie seniorem. W związku z tym ja wiem, jak to wygląda bardziej w praktyce, natomiast pan wie, jak to wygląda na papierze.
No, dlatego może odnieśmy się do głosów słuchaczy, a wśród głosów przede wszystkim ten aspekt ekonomiczny był istotny. Na drugim miejscu, jeśli dobrze pamiętam, bo tę audycję prowadziłem, to pojawiła się kwestia dostępności do lekarzy i zdrowia. Co ciekawe, takim chyba pojedynczym głosem gdzieś był głos jednego słuchacza, który mówił o potrzebie bliskości. Może dwa takie głosy były gdzieś z rodziną, z tym, żeby na starość mieć do kogo buzię otworzyć, prawda, i być w kontakcie z tymi, którzy są dla nas najważniejsi. No ale właśnie te pieniądze i jeszcze raz pieniądze. I tutaj też głosy były podzielone. Niektórzy dzwonili, telefonowali, mówili o tym, jak jest źle i niedobrze i że nie starczy od pierwszego do pierwszego. Inni dzwonili i chwalili się swoimi emeryturami. Mówili, że skoro pracowali tyle, to im się należy i teraz też niespecjalnie czują się komfortowo w sytuacji, gdy wspierani są tylko ci najmniej czy najgorzej uposażeni emeryci. Były też głosy no takie, które wskazywały na naprawdę dobrą sytuację seniorów, gdzie ośrodki zdrowia, różnego rodzaju pensjonaty, czy też no, miejsca, w których można podratować zdrowie, wręcz no, są pełne osób starszych, czyli że nie jest tak najgorzej. No i teraz z tą wiedzą musi pan, panie Krzysztofie, się jednak skonfrontować. Też chyba podzielić.
Ja powiem tak, że zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa, którą bym lekko zmodyfikował, ponieważ ona nie jest obiektywna, tylko ona jest relatywna. Ludzie najbardziej potrzebują tego, co im brakuje. Z tego, co mówili nasi słuchacze, okazuje się, że jednak cieszy ich to, że im się podniósł standard materialny, bo to było dla nich najważniejsze. Ze standardu materialnego wynika również możliwość reperowania sobie zdrowia, bo to chodzi i o dostęp do pewnych usług medycznych, jak i o dostęp do leków. I należy się cieszyć, że z tym jest lepiej, coraz lepiej. Trochę jest dla mnie zaskoczeniem, że nie mówi się o czymś, co jest dla starości, a przynajmniej teoretycznie istotne, a mianowicie taka świadomość bycia niepotrzebnym, która jest pogłębiana przez samotność. Być może ci, którzy telefonowali do radia, są zaspokojeni w kwestiach potrzeb emocjonalnych i im nie doskwiera i samotność, i pewnego rodzaju emocjonalne braki. Niedawno, chyba dzień temu, a może dzisiaj, wystartował Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest takim jedną z fort jakby wspólnotowego integrowania wokół wspólnych pasji seniorów, ale ja mam takie przekonanie, że mało się w tej sprawie robi, że można byłoby nie odstawiać seniorów na boczny tor, tylko w jakiś sposób ich wykorzystywać w rozmaitych obszarach życia.
Tak, tak. To jest, myślę, że też taka refleksja, która towarzyszy nam prowadzącym program Otwarty Mikrofon, miejsca, które w tej godzinie między 12 a 13 jest taką przestrzenią intensywnego kontaktu, także osób starszych. Ja się zastanawiam właśnie, na ile my nie wpisujemy się tutaj w
terapeutyczny jakiś wątek.
Tak, dlatego że przecież ci nasi słuchacze też między sobą wymieniają uprzejmości. Gdzieś jest też potrzeba wymiany jakichś myśli i emocji i myślę, że trzeba się z tego cieszyć. Otwarty mikrofon jest właśnie dla państwa.
Czyli szanowni państwo, którzy nas słuchacie, korzystajcie z otwartego mikrofonu, żeby się z nami dzielić swoimi spostrzeżeniami. Szczególnie prosimy o to seniorów, którzy z racji doświadczenia życiowego mają bardzo wiele interesujących refleksji. na temat życia i na temat współczesności. Panie Januszu, miło mi się z panem rozmawiało. Nasz czas się właśnie skończył. Dziękuję uprzejmie panu i dziękuję naszym słuchaczom za słuchanie nas w otwartych mikrofonach i w audycji W tym coś jest. Zapraszamy za tydzień.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.